Rzeszową, trzeci rozdział. Bo tak naprawdę tutaj w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej zaczęła się ta cała historia, którą my do dzisiaj wspominamy przy wieczerzy. Problem często nasz jako ludzi, nawet ludzi wierzących, bo ludzie niewierzący to mają duży problem z tym, ale ludzi wierzących, polega na tym, że zapominamy, czy może zapominamy sobie przypominać, jak obrzydliwą rzeczą jest grzech. Ta nasza grzeszna natura działa nie tylko w taki sposób, że nas pobudza do grzechu, nie tylko w taki sposób, że daje nam skłonność do tego, żeby grzeszyć, ale też działa w ten sposób, że nas generalnie znieczula na grzech. Jeżeli coś jest w twoim otoczeniu czy w organizmie przez dłuższy czas, to organizm czy człowiek się po prostu do tego przyzwyczaja. Tak? To się staje częścią życia, nawet jeżeli coś jest uciążliwe. Człowiek po prostu uczy się z tym żyć. Z czasem nie jest to takie straszne. I niestety to ma też odniesienie do grzechu. Ponieważ my się rodzimy jako grzeszni ludzie, funkcjonujemy jako grzeszni ludzie, jesteśmy otoczeni grzesznymi ludźmi, to grzech z czasem przestaje być dla nas czymś strasznym, czymś obrzydliwym. I dlatego dobrze jest od czasu do czasu zwrócić uwagę w Biblii na to, jak Boże Słowo, jak Biblia ten grzech przedstawia, jak straszną on jest rzeczą w Bożych oczach, jak wielka musiała być zapłata poniesiona za ten grzech, za nasz grzech, tak? Za grzech, który jest częścią życia każdego z nas. I to, co czytamy w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, przeczytamy może najpierw pierwsze sześć wierszy z tego rozdziału, pokazuje, że od samego początku grzech przedstawiał się, czy szatan przedstawiał grzech, jako coś, co w sumie nie jest takie straszne. Tak? Zaczęło się bardzo niewinnie. Od małego nagięcia Bożego przykazania. Od małego nagięcia bardzo prostego Bożego przykazania. Szczerze mówiąc, trudno byłoby nam nawet wymyśleć prostsze przykazanie niż to, które dostali Adam i Ewa na początku swojej egzystencji. Po prostu nie jedz z tego jednego drzewa. Przykazanie było maksymalnie proste. Tak? Z jednej strony takie, którego zachowanie nie wymagało jakichś wielkich zabiegów. Z drugiej strony takie, które trudno było złamać przypadkowo, tak? Bezmyślnie, to było niesamowicie proste przykazanie. Bo są przykazania, które człowiek może, usprawiedliwiając się, oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie w Bożych oczach, ale usprawiedliwiając się, może powiedzieć, że no, niechcący, tak? Poniosły mnie emocje na przykład. Coś mnie rozgniewało i zanim się opanowałem, to coś złego powiedziałem. Są takie grzechy, można powiedzieć, które rzeczywiście trudno jest, nad którymi trudno jest zapanować z powodu ich natury takiej. Albo rzeczy, które często już nam się nie wydają niczym złym, a są. I po prostu, nawet tak jak Biblia mówi w Starym Testamencie, Izraelici mieli sytuację, kiedy nieumyślnie przestępowali Boże przykazanie. To było takie, którego było prawie niemożliwością nieumyślnie złamać. Tak? Co trzeba zrobić, żeby nie wiedząc, co się robi, podejść do drzewa, zerwać owoc i zjeść ten owoc? To trzeba zrobić świadomie. Nie można tego zrobić niechcący. Z drugiej strony nie wymagało to wielkiego wysiłku. Nie był to nakaz, który polegał na tym, żeby dzień w dzień coś robić. Tak? Wykonywać jakieś obrzędy, wykonywać jakieś rytuały. I rzeczywiście może się zdarzyć, że są okoliczności, które sprawiają, że któregoś dnia, w którymś momencie coś się nie uda i tego rytuału nie odbędzie człowiek. Nie, tak naprawdę człowiek nie musiał robić nic w sensie aktywnym, żeby zachować to przykazanie. Także z jednej strony zero wysiłku, z drugiej strony brak możliwości złamania tego przykazania w sposób nieświadomy. Maksymalnie proste przykazanie. A jednak przez małe wygięcie, nagięcie tego, co Bóg powiedział, przez małą wątpliwość, tak jak w tych pierwszych sześciu wierszach przeczytamy, już szatanowi udało się umieścić człowieka na tej drodze rozumowania, że grzech to nie jest taka straszna rzecz. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce godne, dobre do zjedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Mała rzecz. A już, tak jak Nowy Testament mówi, przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat i zaczęła się kariera, możemy powiedzieć, grzechu na świecie. I kiedy czytamy potem te pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej, widzimy, jak niszczący efekt ten grzech zaczął natychmiast wywierać na ludzkość. Natychmiast przychodzi przekleństwo na pierwszych ludzi. Tak? Od 16 wiersza tego rozdziału Bóg powiedział do kobiety, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia twego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Natychmiast mamy przekleństwo. Natychmiast mamy efekt dla całej rodziny. W szóstym rozdziale czytamy, że po stosunkowo niewielu pokoleniach, oczywiście to trwało setki lat, bo ludzie wtedy żyli dużo dłużej niż my teraz, ale po stosunkowo niewielu pokoleniach cała ludzkość jest już objęta grzechem. Tak? W szóstym rozdziale od piątego wiersza czytamy, Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Cała ludzkość została zarażona grzechem. Bóg zsyła potop, można powiedzieć, że zeruje ludzkość do poziomu jednego człowieka, który, tak jak dziewiąty wiersz szóstego rozdziału mówi, że był mężem sprawiedliwym i nieskazitelnym wśród swojego pokolenia i chodził z Bogiem. Czyli Bóg robi taki reset. Tak? Cała ludzkość, która jest nosicielem tego grzechu, zostaje wyzerowana. Zostaje człowiek, który jest nieskazitelny, sprawiedliwy, chodzi z Bogiem, możemy powiedzieć, nowy początek. Ale cóż, znowu mamy parę pokoleń i w 11 wierszu czytamy o wieży Babel. Bardzo szybko okazało się, że nawet ten nieskazitelny, sprawiedliwy, chodzący z Bogiem człowiek jest nosicielem tego grzechu. I nie trwało długo, kiedy znowu cała ziemia jest pod wpływem grzechu. Buntuje się przeciwko Bogu. W 11 rozdziale czytamy, że ludzie, którzy się tam zgromadzili w tym miejscu, wszyscy ludzie, tak, potem rzekli, nuże zbudujmy sobie od 4 wiersza. miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. No i dalej wiemy, że musiała być Boża interwencja, ponieważ oni zamierzali zbuntować się przeciwko Bogu. Nawet wyzerowanie ludzkości nic nie pomogło. Tak? Potem w 12 rozdziale czytamy, że Bóg powołuje Abrahama. Dalej powołuje swój lud. Doskonały zakon im nadaje, doskonałe prawo, doskonałe przepisy. Też okazuje się, że to nie działa. Prawda jest taka, że Stary Testament pokazuje, iż cokolwiek Bóg zrobiłby z człowiekiem, nic nie zadziała na tą chorobę grzechu. Grzech jest tak obrzydliwą rzeczą, że człowiek, nawet sprawiedliwy przed Bogiem, nawet nieskazitelny wśród swojego pokolenia, nie jest w stanie sobie poradzić. Nic nie jest w stanie usunąć grzechu z istoty człowieka. On wszedł tak głęboko, można powiedzieć, w ten nasz ustrój, w naszą istotę, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby ten grzech wyplenić. I dopiero właśnie przyjście Jezusa Chrystusa, dopiero ofiara Jezusa Chrystusa coś tutaj zmieniła. Zmieniła coś na tyle, że te wieczne konsekwencje naszego grzechu mogły zostać odwrócone i unicestwione. I mamy to bardzo pięknie opisane w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment jeszcze. List do Rzymian, 5 rozdział, gdzie mamy porównanie między Adamem a Chrystusem. Tak? 5 rozdział listu do Rzymian od 12 wiersza. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. I dalej od 15 wiersza mamy porównanie. Adama, który okazał się nieposłuszny, upadł w grzech i sprowadził śmierć, i Jezusa, który był posłuszny i przez śmierć okazał łaskę i dał usprawiedliwienie. I mamy cały czas kontrast tutaj. Łaska i usprawiedliwienie są antidotum na grzech i na śmierć. Z jednej strony grzech i śmierć, z drugiej strony łaska i usprawiedliwienie. Grzech, który powodował śmierć, bo tak jak Rzymian 6 rozdział 23 wiersz mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. I rzeczywiście, tak jak widzimy w Starym Testamencie, kiedy wszedł grzech, weszła śmierć. Tak jak to Bóg zapowiedział. Więc mamy grzech i śmierć. Z drugiej strony mamy łaskę, która w rezultacie dała usprawiedliwienie. I zobaczcie, ile razy ten kontrast tutaj w tych kolejnych wierszach występuje. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Grzech, śmierć, łaska i usprawiedliwienie. Problem w tym, że żeby ta łaska mogła zostać nam okazana i żeby to usprawiedliwienie mogło stać się naszym udziałem, to Jezus Chrystus musiał umrzeć. Jezus Chrystus musiał umrzeć. Musiał ponieść śmierć. Boży Syn. I na tym tak naprawdę polega duża część tej łaski. Łaska okazana nam w zbawieniu polega po pierwsze na tym, że Bóg nas w ogóle nie unicestwił, tak jak za czasów Noego uczynił z całą ludzkością, bo mógłby to uczynić i tak naprawdę jego sprawiedliwość byłaby absolutnie zachowana, gdyby wszystkich unicestwił już za czasów Noego. Łącznie z Noem mógł wszystkich unicestwić. Ale to, że my tu dzisiaj żyjemy, to, że jesteśmy tutaj i ci, którzy jesteśmy wierzącymi, i ci, którzy nie jesteśmy wierzącymi, to jest objaw Bożej łaski. A po drugie, ta druga część działania Bożej łaski to to, że dał nam sposób, żebyśmy mogli jako należący do Niego dzieci, ludzie, przezwyciężyć przy Jego pomocy, przez Jego drogę te skutki grzechu. Tak? Na tym polegała łaska. I ta łaska dała nam właśnie sposobność tego, żebyśmy byli usprawiedliwieni. I to wymagało, według Bożej oceny, śmierci Bożego Syna Jezusa Chrystusa. My byśmy byli pewnie skłonni coś innego wymyśleć. I może spotkaliście się z takim spojrzeniem ludzi czasami, którzy powiedzieli, no nie mógł Bóg czegoś innego pomyśleć? Przecież On jest Bogiem. On może o wszystkim zdecydować. Przecież On no mógł jakoś, tak? Amnestię jakąś ogłosić na ten grzech, czy co? Aż musiał swojego Syna posyłać? Na krzyż? I są ludzie, dla których to jest trochę nie do pojęcia. I przyznam się szczerze, że ja też do końca tego nie rozumiem. Bo tak na chłopski, ludzki rozum to Bóg, który jest suwerenny, powinien móc inaczej to jakoś załatwić, a nie posyłać swojego Syna na śmierć męczeńską na krzyżu. Ale wiecie, skoro Bóg, będący wszechmocnym i wszechmądrym Bogiem, stwierdził, że to jest jedyny sposób i to jest jedyna droga dla naszego ratunku spod tej zarazy grzechu, to znaczy, że to była jedyna droga. To znaczy, że to był jedyny sposób. I nie do nas należy zastanawiać się, czy mogłoby to być inaczej. Do nas należy patrzeć na to i dostrzegać w tym, oprócz innych rzeczy, wielkość, obrzydliwość grzechu. Słuchajcie, generalnie zasada jest taka, im gorsza choroba, tym obrzydliwsze lekarstwo. I to niekoniecznie dotyczy tego, że to lekarstwo ma gorszy smak. Ale jeżeli ktoś ma lekki jakiś problem, wystarczy. Witaminka, jakiś tam rutinoskorbin, coś tam przejdzie, tak? Ale jeśli problem jest poważny, to się kończy na stole operacyjnym. Im poważniejszy problem, tym konieczna, dogłębna, gorsza, można powiedzieć, bardziej inwazyjna interwencja. Więc jak wielkim problemem jest grzech, skoro w Bożych oczach pokonanie tego grzechu wymagało śmierci Jezusa Chrystusa, Bożego Syna na krzyżu. I tak naprawdę oprócz tych wszystkich wydarzeń ze Starego Testamentu, to pokazuje, powinno wam pokazywać najbardziej, jak obrzydliwą rzeczą jest grzech. Jak straszną rzeczą jest grzech. Jak niszczącą rzeczą jest grzech. Jak rujnującą rzeczą jest grzech. Jak bardzo należy unikać grzechu ze wszystkich sił, po prostu. Bo skoro Jezus Chrystus musiał umrzeć, żeby efekty grzechu zostały unicestwione, to jak poważną rzeczą to w Bożych oczach jest? Jak straszną rzeczą jest grzech? I jak bardzo nigdy, przenigdy nie powinniśmy grzechu traktować lekko. Traktować jako coś, przydarzyło się, tak? Nie pierwszy i nie ostatni raz. Grzech jest czymś, co powinno w nas, jako Bożych dzieciach, wywoływać odrazę. Odrazę i odrzucenie. Nigdy nie powinniśmy mieć skłonności, żeby chcieć lubić grzech. Albo lekceważyć grzech. Bóg nie lekceważył grzechu. Jezus Chrystus nie lekceważył grzechu. Jezus Chrystus przez to, że sam, będąc Bogiem, zgodził się pójść na taką śmierć, też daje nam świadectwo, że ma świadomość, jak straszną rzeczą jest grzech. I kiedy przypominamy sobie ten fakt, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, że poniósł śmierć za nas, że przelał swoją krew, że zawisł na krzyżu Golgoty, między innymi to powinno nam przypominać, jak straszną rzeczą jest grzech, jak wielkiej ofiary wymagał i jak bardzo my, uwolnieni teraz od tego grzechu, jako Boże dzieci, powinniśmy unikać tego za wszelką cenę. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, grzech powinien wywoływać w tobie odrazę. Powinieneś uciekać jak od zarazy. Nigdy, przenigdy nie zbliżać się do grzechu. Mamy oczywiście świadomość, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, jeśli chodzi o naszą naturę. Cały czas ta natura w nas siedzi. I nie uda nam się oddzielić od grzechu całkowicie. Ale jeżeli już wpadamy w ten grzech, to nigdy, przenigdy nie powinno być to świadome na zasadzie, że widzę, że coś jest złe i to robię. Bo lekceważę grzech, bo lekceważę jego obrzydliwość i lekceważę ofiarę Jezusa Chrystusa. Z tego powodu mamy w Nowym Testamencie bardzo mocne ostrzeżenia. Tak jak na przykład w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, tak, 6 rozdział. Tam, gdzie są wyraźnie napisane, jakiej kary może spodziewać się ktoś, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Po co są te ostrzeżenia? Tak naprawdę po to, żeby nam uświadomić, przypomnieć, grzech jest straszną rzeczą. Ofiara Jezusa Chrystusa była poniesiona, bo musiała być poniesiona za coś, co jest straszne, obrzydliwe i od czego powinieneś się trzymać z daleka. Grzech powinien być obcy człowiekowi wierzącemu. Nie dlatego, że tak jest nakazane w Biblii. Jeżeli jesteś świadomym Bożym dzieckiem, żyjesz jako świadome Boże dziecko, to nie powinieneś nie grzeszyć dlatego, że Bóg tak mówi. No bo jest napisane w Biblii, żeby nie grzeszyć. No to wypada nie grzeszyć. Nie. Jeżeli żyjesz świadomym życiem przed Bogiem, to powinieneś nie grzeszyć, bo powinieneś wiedzieć, że to jest coś, co jest niszczące, obrzydliwe, paskudne, złe. I nic nigdy dobrego z grzechu nie wyjdzie. Nic nigdy dobrego z żadnego grzechu nie wyjdzie. Amen.